O, jak różny jest nasz stosunek do tej samej sprawy, zależnie od tego, co jest treścią naszego życia i które to życie z kolei. Ot, ten guz, zapewne rak. Cóż to za cios byłby na wolności, ile zgryzot, ile łez wylaliby najbliżsi. A tu, kiedy głowy z taką łatwością spadają z karków, ten sam guz jest tylko powodem do pobytu w szpitalu. Niewiele nawet o nim myślę. Leżę w szpitalu wśród rannych i pokaleczonych tamtej krwawej nocy. Są tu ludzie zbici przez nadzorców na krwawą miazgę. Nie mają na czym leżeć, skóra w strzępach. Szczególnie pastwił się pewien rosły nadzorca. Pamięć, gdyby przypomnieć sobie to nazwisko. Ktoś już umarł z ran. A nowiny gonią jedna drugą. W rosyjskiej zonie podobno zaczęto już rozprawiać się z buntownikami. Aresztowano 40 osób. Obawiając się nowego buntu, zrobiono to w taki sposób. Do ostatniego dnia wszystko po dawnemu pławiło się w dobroduszności. Można było sądzić, że gospodarze badają, kto z nich samych jest winien temu, co zaszło. Dopiero owego dnia brygady idące do pracy przez wrota zorientowały się, że czeka na nie zdwojona i potrojona eskorta. Plan polegał na tym, żeby aresztować upatrzonych tak, by ani oni sami nie mogli sobie wzajem pomóc, ani żeby nie dały im ochrony ściany baraków czy budowanych obiektów. Wyprowadziwszy brygady w step, rozciągnąwszy je w marszu, daleko jeszcze przed celem, naczelnicy konwoju zakomenderowali: stać, gotuj broń, ładuj broń, więźniowie siad. Liczę do trzech, potem otwieram ogień. Siadać, siadać wszyscy! I znów, jak przed rokiem na trzech króli, bezradne i oszukane raby siedzą w śniegu skuci. I wtedy oficer rozwija papier i wyczytuje nazwiska oraz numery tych, którzy mają wstać i wyjść z bezbronnego stada. Tę grupkę buntowników pod osobną eskortą odprowadzają z powrotem do obozu. Albo przyjechała po nią więzienna karetka. A stado, uwolnione od siewców fermentu, podniosło się z ziemi i popędzono je dalej do roboty. Tak oto nasi wychowawcy wyjaśnili nam, czy można im kiedykolwiek i w czymkolwiek zaufać. Zabierali ludzi do paki także z zony, gdy większość poszła już na obiekty. Także przez ten czterometrowy mur, którego nie mógł nasz strajk przesadzić, epidemia aresztowań przefrunęła z łatwością i zaczęła zbierać ofiary w ukraińskim podobozie. Akurat w przededniu mojej operacji aresztowano chirurga Janczenkę i także zabrano go do więzienia. Aresztowania albo selekcja przed etapem, to trudno było rozróżnić, były kontynuowane już bez pierwotnych środków ostrożności. Wysyłano dokądś malutkie etapy po 20-30 ludzi i nagle 19 lutego zaczęto kompletować ogromny transport, jakichś 700 ludzi. Zaaplikowano im reżim specjalny. Przy wyjściu z obozu wszystkich 700 zakuto w kajdany. Zemsta losu. Ukraińców, co tak stronili od zbuntowanych Moskali, było w tym transporcie jeszcze więcej niż naszych. Co prawda przed swoim odjazdem uczcili salwą honorową nasz rozbity strajk. W nowiutkich zakładach obróbki drzewa, licho wie czemu, też całych drewnianych, i to w Kazachstanie, gdzie brak drzewa, a kamienia mnóstwo, z nieznanych przyczyn, widziałem dobrze, że zostały podpalone, wybuchł pożar w kilku punktach naraz i w ciągu kilku godzin spłonęły 3 miliony rubli. Dla tych, których wieziono na rozstrzelanie, to było jak pogrzeb wikinga. Pradawny obyczaj skandynawski kazał, aby razem z zabitym bohaterem szła na stos także jego łódź. Leżę w dziale pooperacyjnym. Jestem w izbie sam. Zamęt taki, że nikogo się nie kładzie. Szpital zamarł. Tuż za moją salką, ostatnią w baraku, jest izdebka kostnicy i w niej już któryś tam dzień leży zabity doktor Kornfeld. Nie ma nikogo, kto by zajął się jego pochówkiem, zresztą brak czasu. Rano i wieczorem nadzorca, kończąc kontrolę, zatrzymuje się przed moją izbą i, żeby uprościć rachunek, jednym ruchem ręki ogarnia kostnicę i mój pokój. I tu też dwóch. I zapisuje na tabliczce. Paweł Boroniuk, też wzięty już do wielkiego transportu, przedziera się przez wszystkie kordony i przychodzi, by uściskać mnie na pożegnanie. Wydaje się nam, że burza szarpie i przewraca do góry dnem nie tylko nasz obóz, ale cały wszechświat. Tarmosi nami ten wicher i nie mieści się nam we łbach, że poza zoną panuje zastój i cisza, jak dawniej. Wydaje nam się, że niesie nas wielka fala, że to, co mamy pod nogami, lada chwila rozpadnie się i zniknie w odmętach i że jeśli kiedykolwiek jeszcze się zobaczymy, to w innym, odmienionym już kraju. I na wszelki wypadek, żegnaj przyjacielu, żegnajcie druhowie. Poczłapał więc przed siebie ten dręczący, tępy rok. Ostatni mój rok w ekibastuzie i ostatni stalinowski rok na archipelagu. Wrócili do zony tylko nieliczni z osadzonych w więzieniu, ci, przeciw którym nie znaleziono poszlak. A bardzo liczni, których w tych latach poznaliśmy i polubiliśmy, zostali wywiezieni. Jedni na nowe śledztwo i pod sąd, inni do izolatorów, z dożywotnim haczykiem w aktach, choćby więzień przemienił się tymczasem w istnego anioła. Jeszcze inni do dżeskazgańskich rut, a był nawet etap upośledzonych psychicznie. Wpakowali tam także kpiarza Kiszkina. Dzięki lekarzom znalazł się w nim młodziutki Wołodia Gerszuni. Na miejsce tych, co wyjechali, wypełzli teraz szpicle z przechowalni, jeden po drugim, z początku bojaźliwie, spoglądając na boki, później coraz bezczelniej. Wrócił do zony Wołodko Ponomariow, suka sprzedajna, z prostego tokarza awansował na kierownika paczkarni. Doręczenie drogocennych okruszyn zebranych przez nieszczęsne rodziny stary czekista Maksymienko powierzył zdeklarowanemu złodziejowi. Pełnomocnicy operacyjni znów wzywali do swoich gabinetów, kogo tylko chcieli. Duszna to była wiosna. Komu wyrosły za bardzo rogi albo nawet uszy, starał się schować jej giął kark tym bardziej. Już nie wróciłem na stanowisko brygadzisty. Kandydatów znowu było dość. Tylko zostałem pomocnikiem hutniczym w odlewni. Tego roku trzeba było pracować sporo. Miało to swoje powody. Jako jedyne ustępstwo po ruinie wszystkich naszych nadziei, zlekceważeniu próśb, kierownictwo obozu dało nam rozrachunek własny, to znaczy taki system, przy którym nasz pot nie ściekał po prostu do nienasyconej paszczęki gułagu, ale podlegał wycenie. I 45% ustalonej wartości tej pracy uważane było za nasz zarobek. Reszta przypadała państwu. Z tego zarobku 70% zagarniał obóz na koszta utrzymania konwoju, psów, drutu kolczastego, bura, operów, oficerów, od dyscypliny, od cenzury i od pracy wychowawczej. To jest wszystkiego, co było nam wręcz niezbędne do życia. Za to pozostała część, od 30 do 10%, wpisywana była na rachunek osobisty więźnia. Nie całość, ale przynajmniej część tych pieniędzy, jeśli facet niczym nie zgrzeszył, nie spóźniał się do pracy, zachowywał się grzecznie i nie zawiódł oczekiwań zwierzchności, można było raz na miesiąc, składając odpowiednie podanie, wymieniać na nową walutę obozową, czyli bony, i bony te wydawać. Rzecz była zorganizowana w ten sposób, że im więcej człowiek przelewał potu i krwi, tym bardziej zbliżał się do pułapu 30%. Jeśli zaś harował z niewystarczającą gorliwością, to cała jego praca szła na rachunek obozu, a facet dostawał figę. I większość, o ta większość naszych dziejów, zwłaszcza gdy uprzednia selekcja odpowiednio ją ukształtuje, większość była niebotycznie uszczęśliwiona tym ustępstwem gospodarzy. I teraz traciła zdrowie przy robocie, byleby kupić w kiosku mleka skondensowanego, margaryny, nędznych cukierków, albo w komercyjnej stołówce dokupić sobie drugie danie. A jako, że rozliczenie dotyczyło nie jednostek, lecz brygad, przeto ten, co nie chciał oddawać zdrowia za margarynę, też musiał je tracić, żeby towarzysze mogli sobie zarobić. Znacznie częściej zaczęto teraz przywozić do zony filmy. I jak to zawsze w obozach, na wsi, w głuchych osadach, za nic sobie mając widzów, nie podawano im zawczasu do wiadomości tytułu. Świni się też przecież nie mówi, co znajdzie w korycie. Mimo to więźniowie, czy nie ci sami, którzy zimą tak heroicznie głodowali, tłoczyli się teraz pod drzwiami, zdobywając szturmem miejsca godzinę przed zasłonięciem okien, ani dbając, czy film jest tego wart. Chleba i widowisk. Takie to stare, że aż wstyd powtarzać. Nie wolno było mieć za złe ludziom, że po tylu latach głodu chcą teraz się nasycić. Ale podczas gdy myśmy tutaj szukali sytości, tych naszych towarzyszy, którzy pierwsi pomyśleli o walce, albo tych, co w styczniu krzyczeli w barakach, nie poddajmy się, czy nawet takich, co wcale nie byli zamieszani, teraz gdzieś sądzą, rozstrzeliwują, czy wożą na nowe lata do głuchych izolatorów, zadręczają nowymi i nowymi dochodzeniami, pakują dla przestrogi do celi, gdzie ściany upstrzone są krzyżami skazanych na śmierć. I jakiś major Bazyliszek, wchodząc do takiej celi, mówi z obiecującym uśmiechem: a, panin, pamiętam, pamiętam, figurujecie w tej sprawie, figurujecie. Postaramy się was załatwić. Doskonałe słowo. Załatwić. Załatwić można wyrok śmierci i dobę karceru. Wydanie pary starych portek też można załatwić. Ale drzwi celi już się zatrzasnęły. Bazyliszek wyszedł z zagadkowym uśmieszkiem. A ty zgaduj, nie śpij przez miesiąc, wal cały miesiąc lbem o ścianę. Jak mianowicie chcą cię załatwić? Pisać o tym nie trudno, ale tylko pisać. I nagle zebrano w ekibastuzie nieduży transporcik, jakieś 20 osób. Dziwny jakiś transporcik. Zbierano ich bez pośpiechu, bez szykan, bez izolacji, niemal tak jak się zbiera tych, co mają być wypuszczeni na wolność. Ale żaden z nich nie kończył jeszcze kary i nie było wśród nich żadnego zaprzysięgłego zeka, takiego, co to go gospodarze dręczą karcerami i reżimkami. Nie. To byli sami porządni więźniowie, dobrze widziani przez panów naczelników. Tenże śliski i pewny siebie brygadzista od remontu samochodów, misza Ginierałow i brygadzista narzędziowców, chłopek Roztropek Białousow i inżynier-technolog Gultiajew i bardzo solidny moskiewski konstruktor Leonid Rojkow. O prezencji działacza państwowego postać nader pozytywna i arcysympatyczny chłopak w dechę, tokarz Żeńka Milukow z gębusią tak gładką jak pączek i jeszcze jeden tokarz, Gruzin Kokki Koczerawa, wielki prawdziej, walczący zawsze o sprawiedliwość, ilekroć miał słuchaczy. Dokąd ich wiozą? Ze składu grupy widać, że na pewno nie do jeszcze gorszego obozu. Na pewno do jakiegoś fajnego miejsca. Na pewno zwolnią was spod konwoju, mówili im wszyscy. Ale żaden z nich nie miał wesołej miny. Kiwali tylko głowami z rezygnacją, zbierali rzeczy bez zapału, nieomal jakby gotowi byli zostawić je tu. Wygląd mieli przegrany, całkiem parszywy. Czyżby tak pokochali niespokojny ekibastus? Żegnali się odrętwiałymi wargami. Ton tych pożegnań był sztuczny. Zabrano ich. Ale nie pozwolono nam o nich zapomnieć. Minęły ledwie 3 tygodnie i rozeszła się plotka, że przywieziono ich z powrotem. Z powrotem? Tak jest. Wszystkich? Owszem. Tylko, że siedzą w baraku sztabowym i wcale nie chcą wracać na swoje stare prycze. Tylko tego sztychu brakowało, aby uzupełnić dzieje strajku 3000 więźniów ekibastuza. Brak było jeszcze tylko strajku szpiclów. Sypiąc naszych przyjaciół w gabinetach śledczych i podpisując odpowiednie protokoły, spodziewali się, że wszystko utonie w klasztornej ciszy. Przecież ta tradycja od 10 lat jest u nas święta. Donos polityczny uważany jest za dokument niepodlegający dyskusji, i z gęby donosiciela nigdy nie zrywa się maski. Ale coś było w mechanizmie naszego strajku, może chodziło o konieczność usprawiedliwienia się przed wyższymi władzami, co zmusiło naszych gospodarzy do przeprowadzenia w Karagandzie wielkiego procesu sądowego. Więc tych właśnie wezwano pewnego dnia i spojrzawszy sobie głęboko w rozbiegane oczy, dowiedzieli się o sobie samych i o innych, że jadą na ten proces jako świadkowie oskarżenia. Ale mniejsza nawet o proces. Znali przecież zasadę wprowadzoną po wojnie w całym gułagu. Więzień wezwany na jakiś czas dokądkolwiek musi wrócić do swojego rodzinnego obozu. Owszem, obiecano im, że w drodze wyjątku zostaną w Karagandzie. Owszem, jakieś dyspozycje wpisano im do dokumentów przejazdowych, ale nie tak jak należy, nie patataj. I Karaganda odmówiła przyjęcia. W rezultacie podróżowali przez 3 tygodnie. Przepędzano ich ze Stolpinek do zborniaków, z więzień etapowych do Stolpinek. Komenderowano na ziemię siat, rewidowano ich, odbierano im rzeczy, prowadzono do łaźni, karmiono śledziami i nie dawano pić. Tak właśnie jak maltretuje się zeków zwykłych, nie zaś wierno poddanych. Później pod konwojem wprowadzono ich na salę sądową i jeszcze musieli spojrzeć w oczy tym, na których donieśli. Wbili tam ostatni gwóźdź do ich trumien. Zawiesili kłódy na ich celach, pojedynkach. Domotali jeszcze kilometry lat do ich szpul. I znów przez wszystkie zborniaki wrócili tą samą drogą, by znaleźć się na śmietniku w dawnym obozie, zdemaskowani i niepotrzebni. Bo nie są więcej potrzebni. Donosiciel to tak jak przewoźnik. No i jakże? Czy obóz nie jest spacyfikowany? Czy nie wywieziono stąd prawie 1000 ludzi? Czy im ktoś teraz przeszkodzi, gdy zechcą skoczyć do kuma na rozmówkę? A tymczasem ani stąpią nogą za próg sztabowego baraku. Zastrajkowali i nie chcą do zony. Jeden tylko koczerawa decyduje się z całą bezczelnością nie wypadać z roli dawnego prawdzieja. Idzie do swojej brygady i oznajmia: nie wiem, po co mnie wozili. Wozili, wozili i w końcu odwieźli z powrotem. Ale starcza mu tej czelności tylko na jedną noc i na jeden świt. Rano jest już znowu w sztabie, wśród swoich. A więc nie na darmo było to, co było i nie na próżno padli albo siedzą teraz nasi towarzysze. Obozowe powietrze nie da się już sprężyć tak, by po dawnemu zapierało dech. Przeprowadzono restaurację podłości, ale w sposób bardzo nietrwały. O polityce gada się w barakach zupełnie bez skrupułów i ani jeden kierownik robót, ani brygadzista nie ośmieli się kopnąć zeka czy podnieść na niego ręki. Przecież teraz wszyscy dowiedzieli się, jak łatwo robi się noże i jak łatwo wbić nóż pod żebro. Nasza wysepka zadrżała w posadach i oderwała się od archipelagu. Ale to czuło się w ekibastuzie. W Karagandzie już ledwo, a w Moskwie ani. Zaczął się rozkład systemu specobozów w jednym, drugim, trzecim punkcie. Ojciec zaś i nauczyciel nie miał o tym pojęcia, nikt mu o tym rzecz jasna nie meldował. Zresztą nie potrafił się wyrzec niczego. Katorgi też by się nie wyrzekł, póki fotel pod nim nie zacząłby się tlić. Wręcz przeciwnie, zaplanował, chyba szykując się do nowej wojny, na rok 1953 nową wielką falę aresztowań i dlatego w 1952 rozszerzył sieć specobozów. Obóz w ekibastuzie z filii Stieplagu czy Pieszczanlagu postanowiono awansować do rangi centrali nowego wielkiego specobozu leżącego w dorzeczu Irtyszu i noszącego tymczasową nazwę Daluagu. I oto prócz starych naszych plantatorów zjawił się w ekibastuzie nowy kontyngent pasibrzuchów w postaci szarż całego nowego zjednoczenia obozów. Wszystkich ich mieliśmy utrzymywać naszą pracą. Ponoć niedługo też mieliśmy czekać na nowe kontyngenty więźniów. A zaraza wolności tymczasem szerzyła się. Jak można było wykorzenić ją z gruntu archipelagu? Niegdyś przywieźli ją Mołojcy z Dubowki do nas, teraz nasi zawlekli ją dalej. Tej wiosny we wszystkich wychodkach kazachstańskich więzień etapowych wypisano, wyskrobano, wyrżnięto na ścianach: pozdrawiamy bojowników Ekibastuza. Koło 40 ludzi wziętych w charakterze czołowych wichrzycieli przy pierwszej selekcji oraz 250 najzacieklejszych z wielkiego lutowego etapu zawieziono do Kęgiru. Osada zwała się Kęgir, ale stacja Dzeskazgan, czyli trzeciej filii Stieplagu. A znajdował się tam zarząd Stieplagu i miał swoje miejsce postoju sam brzuchaty pułkownik Czeczew. Pozostałych ukaranych z Ekibastuza rozmieszczono porówno w pierwszej i drugiej filii Stieplagu Rudnik. W celu zastraszenia 8 tysięcy kęgirskich zeków oznajmiono, że przywiezieni zostali bandyci. Od samej stacji do nowego gmachu kęgirskiego więzienia prowadzono ich w kajdanach. Jako żywa, lecz zakuta w żelazo legenda przeniknął nasz ruch do pogrążonego jeszcze w rabstwie Kęgiru, aby go rozbudzić. Podobnie jak w Ekibastuzie przed rokiem, panowały tu jeszcze pięść i donos. Aż do kwietnia tych 250 naszych siedziało w więzieniu. Wreszcie naczelnik kęgirskiej filii obozu, podpułkownik Fiedotow, doszedł do wniosku, że skruszeli już wystarczająco i że czas prowadzić ich do roboty. Z centrali dostarczono swego czasu 125 par nowiutkich, niklowanych kajdan, ostatniego faszystowskiego modelu. Skuwając ludzi parami, można było obsłużyć akurat 250 ludzi. Ten szczegół techniczny zadecydował chyba o liczebności przyjętego przez Kęgir kontyngentu. Jedna ręka wolna, no to można jeszcze żyć. W kolumnie było sporo ludzi z więziennym doświadczeniem zdobytym już w obozowych bunkrach. Byli też kuci na cztery nogi zbiegowie, także tenno dołączony do przybyłego etapu, a więc znający wszystkie techniczne cechy, szczególnie kajdan. I oni to wyjaśnili sąsiadom z kolumny, że mając jedną rękę wolną, można bez trudu zdjąć kajdany z pomocą igły albo nawet bez niej. Gdy podeszli do miejsca pracy, nadzorcy zaczęli zdejmować więźniom kajdany w kilku naraz miejscach kolumny, aby mogli zabrać się do pracy bez zwłoki. Właśnie w tym momencie nasi majsterkowie zaczęli zręcznie zrywać kajdany i zdejmować je z kolegów, chowając je pod połą. A nam już zdjął inny strażnik. Dozorowi nie wpadło nawet na myśl, aby policzyć kajdany przed wypuszczeniem kolumny na obiekt. A przy tej okazji nigdy więźniów już się nie rewiduje. W ten sposób już pierwszego ranka nasi chłopcy zwędzili 23 pary kajdanków z owych 125 par. Tu, w zonie roboczej, zabrali się do rozbijania ich kamieniami i młotkami. Ale wkrótce znaleźli coś lepszego. Jęli zawijać je w przetłuszczony papier, aby na dłużej się zachowały, i wmurowali w ściany i fundamenty domów budowanych tego dnia. Osiedle mieszkalne numer 20, naprzeciw Pałacu Kultury w Kęgirze, dodając do tego bardzo niedojrzałe ideologiczne notki. Potomkowie, te domy budowali sowieccy niewolnicy. Oto kajdany, jakie nosili. Dozór klął, na czym świat stoi, wyzywał od bandytów, a na drogę powrotną przyniósł partię starych, zardzewiałych. Ale mimo wszystkich środków ostrożności, przy wyjściu z zony chłopaki rąbnęły jeszcze 6 par. W ciągu dwóch następnych dni jeszcze kilka, a każda para kosztowała 93 ruble. I w końcu kęgirscy gospodarze zrezygnowali z prowadzenia do robót więźniów w kajdankach. A walka jedynie zapewni ci prawa. W maju zaczęto nowo przybyłych przenosić stopniowo z więzienia do zony ogólnej. Teraz nadszedł czas, aby to i owo podpowiedzieć miejscowym towarzyszom niedoli. Na początek przeprowadzili akcję pokazową. Pewien prydurek, wykorzystując swoje prawa, chciał coś kupić w kiosku bez kolejki, więc omal nie został zatłamszony. Wystarczyłoby chyr, poszedł po obozie, zaczyna się coś nowego. Przyjechali faceci z ikrą, nie tacy jak my. Nie można powiedzieć, aby w ośrodku dzeskazgańskim nikt dotąd szpiclów nie tępił, ale nie był to jeszcze kierunek natarcia. W 1951 roku w więzieniu obozu Rudnik wyrwano któregoś dnia klucze strażnikowi, otwarto cele i zarżnięto w niej niejakiego Kozlauskasa. Teraz powstawały również w Kęgirze podziemne ośrodki, ukraiński i ogólnorosyjski. Przygotowane zostały noże oraz maski do szatkowania i cała historia zaczęła się od początku. Powiesił się w celi na kratach Wojniłowicz. Zabity został brygadzista Bielokopyt i prawomyślny kapuś Liwszyc, niegdyś w czasie wojny domowej członek REF wojen Sowietu armii walczącej z Dutowem. Liwszyc prosperował jako bibliotekarz KO w obozie Rudnik, ale prawdziwa jego rola znana była tak szeroko, że zarżnięty został pierwszego dnia po przybyciu do Kęgiru. Intendent Węgier zarąbany został toporami obok łaźni, a potem inaugurując tym samym szlak do przechowalni, schronił się tam jako pierwszy Zauer, były minister sowieckiej Estonii. Ale gospodarze obozu też już wiedzieli, co robić. Mury między czterema podobozami wzniesiono tu już dawno. Teraz zaś zaczęli otaczać murem każdy barak i 8 tysięcy ludzi jęło temu zajęciu poświęcać wolne od pracy chwile. Każdy zaś barak podzielono na 4 izolowane sekcje. Wszystkie te małe zonki i każda sekcja ryglowana była na noc. W ideale należałoby jednak cały świat podzielić na pojedyncze cele. Starszy sierżant, szef więzienia kęgirskiego, był zawodowym bokserem. Więźniowie służyli mu za gruszki bokserskie do zaprawy. To w jego ansztalcie wynaleziono sposób bicia młotem przez dyktę, żeby nie zostawić śladów. Praktycy w MWD dobrze wiedzieli, że bez bicia i mordowania ich praca wychowawcza nie ma perspektyw i każdy praktyczny prokurator był tego samego zdania. Ale mógł przecież zwalić się na głowę jakiś teoretyk. Właśnie na wszelki, choć mało prawdopodobny wypadek trzeba było podkładać tę dyktę. Pewien Ukrainiec pod Lwowa, zadręczony torturami, powiesił się w obawie, że w końcu wyda towarzyszy. Inni zachowali się gorzej i oba ośrodki uległy likwidacji. Ponadto pośród bojowców znaleźli się chciwi nicponie, myślący nie tyle o przyszłości ruchu, co o prywatnym zysku. Zażądali, aby kuchnia wydawała im dodatkowe porcje i domagali się jeszcze procentu od paczek. Jest to chyba zjawisko nieuniknione wśród tych, którzy wybrali przemoc. Myślę, że banda Kamo, przekazując zdobyte przy napadach na tyfliskie banki pieniądze do bolszewickiej kasy partyjnej, coś niecoś zostawiała we własnych kieszeniach. I żeby ich naczelny szef Koba nie miał mieć pieniędzy na wino? Toż gdy w okresie komunizmu wojennego w całej sowieckiej Rosji wprowadzono prohibicję, tenże Stalin miał na Kremlu swoją piwniczkę i wcale się tego nie wstydził. Takie zachowania przyczyniły się do oczernienia i stłumienia całego ruchu. No i chyba udało się go stłumić. Ale szpicle też przysiedli na zadach po pierwszym ostrzeżeniu. Atmosfera w Kęgirze jednak się oczyściła. To był siew. Jednakże ozimina wzeszła nie od razu i w inny sposób niż się spodziewano.